A teraz chciałbym z wami dzielić się Bożym Słowem, które tak bardzo mocno do mnie przemawia cały czas, które jest zapisane. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Czytać będziemy od 14 do 17 wersetu. List do Hebrajczyków, rozdział 12, od 14 do 17 wersetu. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Kochani bracia, siostry, dzisiejsze moje przesłanie do was jest, mogę powiedzieć, dość proste. Można go zatytułować krótko. Nie bądźmy lekkomyślni. Wspomina tutaj autor historię Ezawa. Ona zapisana jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, od 25 rozdziału, 4 rozdziały. I wiemy, że Rebeka, ich matka, urodziła dwóch synów. Byli bliźniakami, Ezaw był pierworodnym i Jakub. Ezaw był myśliwym, człowiekiem biegłym w myślistwie, Jakub człowiekiem spokojnym, przebywającym w namiotach, właściwie ze swoją matką. I zdarzyło się w życiu tych ludzi pewnego dnia, że Ezaw wraca zmęczony, głodny z polowania. Nie wiemy, czy coś upolował, ale możemy, ponieważ był biegłym, możemy myśleć, że tak. Ale wraca do domu i tam jego brat Jakub gotuje bardzo smaczną potrawę i zapach z tej gotowanej, smacznej potrawy rozchodzi się po całym domu. Ezaw spragniony podchodzi i prosi swojego brata: daj mi skosztować z tej potrawy. Jakub, bardzo chytry, patrzący w przyszłość człowiek, żąda od niego czegoś bardzo ważnego. Sprzedaj mi swoje pierworodztwo. Ezaw wiele się nie zastanawia i mówi: na cóż mi pierworodztwo, skoro ja tu z głodu ginę. I pod przysięgą sprzedaje swoje pierworodztwo Jakubowi. Kiedy Rebeka jeszcze była w ciąży, Bóg zapowiedział, że starszy będzie służył młodszemu. Jest to, bracia, siostry, bardzo wielowątkowa historia, bardzo pouczająca historia, ale ja chciałbym dzisiaj skupić się właściwie tylko na jednym wątku, na tym, który porusza autor listu do Hebrajczyków: nie bądźmy lekkomyślni jak Ezaw. Chciałbym po pierwsze powiedzieć, że to, co się stało w życiu Ezawa i Jakuba, ich życie, ich losy, to jak one się potoczyły, nie były spowodowane przeznaczeniem Bożym, ale ich wyborami. Ich wybory, wybór ten, który dokonywał Ezaw, wybory te, które dokonywał Jakub, zadecydowały o ich życiu, ich losach. Bóg nie przeznaczył Ezawa do takiego życia, ani Jakuba, ale Bóg, mówiąc Rebece o tym, co się stanie, jedynie przewidział to, co się wydarzy i jakie wybory ci ludzie podejmą. Co stracił Ezaw? Ezaw stracił pierworodztwo, uprzywilejowaną pozycję, jaką miał pierworodny syn w rodzinie, który był uważany za następcę swojego ojca i który miał szczególny dział w dziedzictwie w swojej rodzinie. Ale stracił także błogosławieństwo. Wielkie ojcowskie błogosławieństwo, które było zarezerwowane tylko i wyłącznie dla pierworodnego syna. To błogosławieństwo w tamtych czasach było jakby takim słowem, takim, które zapewniało także Boże błogosławieństwo dla tej rodziny. Ale w życiu rodziny Izaka Ezaw stracił szczególne błogosławieństwo. Dlatego, że błogosławieństwo ojca Izaka było jakby zapewnieniem ciągłości przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem, i później to przymierze przeciągało się na rodzinę Izaka, Jakuba i później na cały naród. Bóg zawarł z Abrahamem przymierze, że rozmnoży go z wielki naród, że ten naród zdobędzie tą ziemię, że w tym narodzie będą błogosławione wszystkie inne narody i ci, którzy ich będą przeklinać, będą przeklęci. To było wielkie błogosławieństwo. Ciągłość przymierza z Abrahamem. I to błogosławieństwo było zarezerwowane dla pierworodnego w każdej tej rodzinie. I Ezaw to stracił i sprzedał swojemu bratu Jakubowi. Dlaczego Ezaw sprzedał swoje pierworodztwo? Zastanawiałem się nad tym. Po pierwsze, nie potrafił zapanować nad pożądliwościami swojego ciała. Poczuł głód, był zmęczony i musiał mieć natychmiast to, co chciał. Nie potrafił jakby przez chwilę wycierpieć głodu, aż sam przyrządzi sobie potrawę. Był człowiekiem lekkomyślnym. Lekceważył to, co zrobił, swoją decyzją. Pomyślał sobie, sprzedam pod przysięgą, ale i tak otrzymam błogosławieństwo, bo przecież jak ojciec kazał mu iść upolować zwierzynę, że go będzie błogosławił, to Ezaw się nie sprzeciwił, poszedł. Ezaw także był człowiekiem, który miał złą hierarchię wartości. Pierworodztwo i potrawa, dwie rzeczy. Wybrał potrawę. Wybrał to, co jest mniej ważne. Ja myślę, że był także człowiekiem niedowiarstwa. Człowiekiem, który chyba wątpił w ważność pierworodztwa, w ważność błogosławieństwa, którego miał mu udzielić ojciec. I zachodzi pytanie, bracia, siostry, jakie znaczenie może mieć dla nas ta historia? Jakie przesłanie może mieć dla nas ta historia? Na pewno nie w sensie fizycznym, dlatego że żyjemy w czasach, w których pierworodztwo już tak się nie liczy jak kiedyś. Biblia w ponadczasowy sposób mówi do nas dzisiaj, pisał autor do Hebrajczyków, przez to słowo mówi także dzisiaj do nas, nie bądźcie lekkomyślni jak Ezaw. To ta historia ma dzisiaj dla nas wielkie duchowe przesłanie. Po pierwsze, musimy sobie uświadomić to, że w duchowym sensie jesteśmy wielkimi dziedzicami. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 15 wersetu mówi nam, że nie wzięliśmy ducha niewoli, abyśmy znowu mieli ulegać bojaźni, ale wzięliśmy ducha synostwa i przez tego ducha wołamy Abba, Ojcze. Abba, takie słowo mógł użyć tylko prawowity syn w stosunku do swojego ojca. I przez tego ducha my do Boga Wszechmogącego możemy wołać Abba, czyli znaczy to, że jesteśmy Jego prawowitymi dziećmi. I dalej Biblia mówi, że ten duch poświadcza duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wspaniała nowina dla nas wszystkich. Nie wiem, czy zawsze sobie to uświadamiamy. Ale następny werset mówi jeszcze coś więcej. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Kochani, nie ma wśród nas pierworodnych. Wszyscy, którzy przyjęliśmy Jezusa, którzy mamy Ducha Świętego, którzy narodziliśmy się na nowo, staliśmy się dziećmi Bożymi, ale równocześnie staliśmy się dziedzicami Bożymi. Dziedzic dziedziczy. Dziedzic w dziedzictwie otrzymuje to, co ma ojciec. To, co mu daje ojciec. Jesteśmy dziedzicami. Chrystus jest pierworodnym, ale Biblia mówi, że jesteśmy Jego współdziedzicami. Mamy ogromne dziedzictwo. Rodzi się następne pytanie. Czy znamy nasze dziedzictwo w sensie duchowym? Czy wiemy, co dziedziczymy? Czy jesteśmy świadomi tego, co Bóg dla nas przygotował w dziedzictwie i co chce nam dać? Apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, tam od 14 wersetu, mówi do tego zboru, że odkąd usłyszał o ich wierze, o ich miłości, nie przestaje za nich dziękować, ale jednocześnie wspomina ich w modlitwach i modli się. Modli się o coś bardzo ważnego. Modli się o to, aby Bóg, Ojciec chwały, dał im ducha mądrości i ducha objawienia, aby oni przez tego właśnie ducha mogli poznać Go, poznać Boga. I aby oświecił oczy ich serca, czyli oświecił te duchowe oczy, aby mogli wiedzieć, jaka jest nadzieja, do której ich powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie. Czyli inaczej mówiąc, modli się o to, abyśmy i Efezjanie, i my zostali wypełnieni duchem mądrości i objawienia, aby oczy nasze duchowe zostały oświecone, abyśmy mogli poznać, mogli się dowiedzieć, jakie jest nasze dziedzictwo. Bracia, siostry, potrzebuję tego ja bardzo. Potrzebujemy tego my wszyscy, żebyśmy mogli każdego dnia zdawać sobie sprawę, do czego nas Bóg powołał. Jakie jest nasze dziedzictwo? Ja chciałbym krótko może wymienić, powiedzieć, wspomnieć tutaj, co mamy, co nam Bóg przygotował, jakie jest nasze dziedzictwo. Ale jestem tego, bracia, świadomi, że tak naprawdę objawić to nam może tylko Duch Święty, właśnie ten Duch mądrości. Duch objawienia może oświecić nasze serca, abyśmy mogli wiedzieć, do czego nas Bóg powołał. A więc Bóg przede wszystkim powołał nas do życia wiecznego. To życie tu się nie kończy. Mamy przygotowane wieczne życie. Wieczne życie z Bogiem, wieczne życie w Jego chwale. To jest coś, czego naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć słowami. Bo apostoł Paweł mówi w liście Koryntian, że to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce ludzkie nie jest w stanie pojąć, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Paweł w pewnej chwili został zachwycony do trzeciego nieba i mówi, że słyszał tam rzeczy, o których nie godzi się mówić tutaj na ziemi. W liście do Efezjan, to co cytowałem słowo, jest powiedziane, że bogactwa chwały są dla nas przygotowane. Chrystus opuścił tę chwałę, przyszedł na ziemię, a my pójdziemy do tej chwały, dlatego że On przyszedł na ziemię. I mamy to w dziedzictwie. Niewyobrażalne bogactwa chwały są dla nas przygotowane w niebie. Wieczne życie. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy dziękujemy za to Bogu? Czy jesteśmy świadomi do tego, czego zdążamy? Ale czy to dziedzictwo, które mamy w Bogu, dotyczy tylko życia wiecznego? Dotyczy tylko tego, co mamy tam w górze? Kochani bracia, siostry, chciałbym powiedzieć, że nie. to dotyczy tego także, co mamy tutaj na ziemi. Już tutaj, na ziemi, będąc Bożymi dziećmi, możemy przeżywać przedsmak Bożego dziedzictwa. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, właśnie w tym pierwszym rozdziale i w poprzednim wersecie, mówi tam, że my, którzy usłyszeliśmy słowo prawdy, Ewangelia zbawienia, ale po tym, jak żeśmy ją usłyszeli, uwierzyliśmy, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, który jest, w naszym tłumaczeniu jest powiedziane, rękojmią naszego zbawienia. Ale inne tłumaczenie, i to mi się znacznie bardziej tutaj podoba, czy odpowiada, jest powiedziane, że Duch Święty jest zadatkiem naszego dziedzictwa. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, w oczekiwaniu na dzień powrotu Chrystusa. Mamy zadatek, mamy przedsmak. Mamy zapowiedź tego, czego możemy oczekiwać tam w niebie w Duchu Świętym. Życie w mocy Ducha Świętego. Życie w prowadzeniu Duchem Świętym. Życie w namaszczeniu Duchem Świętym każdego dnia jest jakby zadatkiem, przedsmakiem tego wszystkiego, co czeka nas w niebie. Czy tego doświadczamy w naszym życiu? To jest nasze dziedzictwo. To jest coś, co Bóg nam dał, co jest dla nas. Przez Ducha Świętego możemy mieć społeczność z Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Koryntian 1:9 mówi, że Bóg powołał nas do społeczności Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy powołani do społeczności z Bogiem, bracia, siostry, i jest to nasz największy przywilej. Często zdarza się, że ludzie wierzący, może nie często, ale może zdarza się w życiu wierzących, że czytanie Biblii i modlitwę, społeczność z Bogiem traktujemy jako nasz obowiązek, jako jakąś należność, o czym nie powinniśmy zapominać. To świadczy, że nie znamy naszego dziedzictwa, bracia, siostry, dlatego że przebywanie w społeczności z Bogiem jest naszym największym przywilejem. Chrystus w nas, nadzieja chwały, a my ukryci w Nim, posadzeni na okręgach niebieskich. Możemy każdego dnia z Nim mieć tą bliską więź, poznawać Go. W Nim są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Możemy każdego dnia doświadczać Jego mocy, Jego działania. Możemy z Nim rozmawiać, powiedzieć Mu o każdej sytuacji w naszego życia, wiedząc, że nas słyszy. Powierzyć Mu każdą prośbę, każdą troskę i żyć w uwielbieniu dla Niego. Przywilej społeczności. To jest nasze dziedzictwo. Jesteśmy powołani, bracia, siostry, do życia w nadziei. W liście do Efezjan 4:4 mówi, że jesteśmy powołani do jednej nadziei, która należy do naszego powołania. Nigdy, nigdy nie musimy tracić nadziei. Zawsze w nadziei. Nigdy nasza sytuacja nie jest beznadziejna. Nadzieja. Nadzieja na odkupienie. Nadzieja na pomoc Boga w naszej sytuacji każdego dnia. Jesteśmy, bracia, siostry, powołani do wolności. W liście do Galacjan apostoł mówi, bracia, jesteście powołani do wolności. Szatan nie ma mocy ani żadnej możliwości niczym nas zniewolić. To jest nasze powołanie. Wolność. Wolność od wszystkiego. Prawdziwa wolność dzieci Bożych. Dalej. Jesteśmy powołani do życia w pokoju. Apostoł Paweł w liście do Kolosan 3:15 mówi, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście. Pokój Chrystusowy. Nasze powołanie. Nie musimy żyć w lęku, w niepokoju, w trwodze. Pokój, który może dać nam tylko Chrystus. Nie świat. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć i pokój, który strzeże naszych serc i naszych myśli. Jesteśmy powołani do pokoju. Jesteśmy powołani, to jest nasze dziedzictwo, bracia, siostry, do życia w radości. Niezależnie od tego, jaką sytuację przeżywamy, przez co przechodzimy, do życia w pokoju i radości. Dlatego, że Bóg przeniósł nas do Królestwa swojego Syna. A Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. A więc jesteśmy powołani do życia w radości. Jesteśmy powołani do życia w błogosławieństwie, pod Bożą łaską. Piotr mówi w swoim pierwszym liście: na to powołani jesteście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. W Bożym błogosławieństwie, nasze życie. Nie zawsze to oznacza zdrowie i bogactwo. To nie o to chodzi. Boża łaska i Boże błogosławieństwo. Życie w przestrzeni Bożego błogosławieństwa. I jesteśmy powołani, bracia, siostry, do życia w zwycięstwie. Do życia przemienionym życiem. Pan Jezus powiedział: nie ja was wybrałem, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Po co? Abyście szli i owoc wydawali, owoc Ducha Świętego, i aby owoc wasz był trwały. Do Tesaloniczan pisze: nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. W liście do Rzymian apostoł mówi, że Bóg przeznaczył nas na to, abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. A więc do tego powołał nas Bóg, do życia w zwycięstwie przemienionym życiem. Bracia, siostry, to jest nasze powołanie. Jestem świadomy, że tylko małą część powiedziałem teraz tutaj z tego miejsca, ale to jest nasze powołanie. Żyć wolny od winy. Żyć wolny od kary za grzech. Żyć wolny od poczucia winy. Żyć w pełnej wolności. Żyć w pewności zbawienia. Żyć każdego dnia w bliskiej społeczności z Bogiem. Żyć w Jego mocy, chodzić w Jego mocy w zwycięstwie. Żyć w wolności. Żyć w radości, w pokoju, żyć pod błogosławieństwem. Tutaj na ziemi i żyć w oczekiwaniu na Jego powrót. A kiedy On przyjdzie, naszym dziedzictwem, bracia, siostry, jest mieć udział w pochwyceniu Kościoła. Jest mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Naszym dziedzictwem, to Bóg dla nas przygotował, jest mieć udział w weselu baranka z oblubienicą, razem wszyscy. Naszym dziedzictwem, naszym powołaniem jest potem wiecznie żyć i wiecznie królować z Bogiem. To jest nasze dziedzictwo, bracia, siostry. To Bóg nam dał, to Bóg dla nas przygotował. I On chce nam dać ducha mądrości, ducha objawienia i oświecać nasze oczy, abyśmy każdego dnia mogli poznawać, zgłębiać nasze dziedzictwo. Ale następne pytanie, nad którym chciałbym się zastanowić. Czy my, jako wierzący ludzie, jako Boże dzieci, mamy podjąć jakieś działanie, aby wziąć, aby odebrać, aby otrzymać od Boga nasze dziedzictwo, to, co On dla nas przygotował? A może wystarczy po prostu ten fakt, że staliśmy się Bożymi dziećmi, że jesteśmy Jego własnością, że On przebaczył nasze grzechy? Może to wystarczy? Bóg pod przysięgą dał obietnicę narodowi izraelskiemu, Abrahamowi, Izakowi i ich potomstwu. Dam wam tę ziemię. Ja dam, Bóg powiedział. Ja wypędzę nieprzyjaciół. Ja to zrobię. To była Jego obietnica. I oni wyszli z Egiptu. Bóg miał moc z Egiptu ich wziąć i przenieść do ziemi obiecanej. Tak jak na przykład na wozie ognistym wziął Eliasza. Jak myślicie, miał moc czy nie miał moc Bóg? Bóg jest wszechmogącym i miał moc. I tych milion czy ileś wozów ognistych wylądowałoby w ziemi obiecanej. Ja myślę, że wtedy ci nieprzyjaciele wszyscy ze strachu by uciekli. Ale czy Bóg tak zrobił? Nie. Bóg wiedział, kim jest człowiek. I Bóg jest mądry. I powiedział, w mojej mocy, ale musicie iść i zdobyć. Iść i wziąć. Dlatego my też, bracia, siostry, musimy iść i wziąć. Musimy podjąć działanie. Z wszystkich tych, którzy wyszli z Egiptu, tylko dwóch doszło do ziemi obiecanej. Dla ich wszystkich była obietnica. Dla ich wszystkich było to dziedzictwo. Tylko dwóch weszło. Dlaczego tamci nie weszli? Biblia wyraźnie mówi, tamci nie weszli przez niewiarę. Przez niewiarę. Słowo obietnicy dane im nie przydało się na nic, dlatego że nie było połączone z wiarą tych, którzy je słyszeli. Wiarę. I autor listu do Hebrajczyków mówi, nie bądźcie ociężali, ale bądźcie naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. A więc pierwszą rzeczą to jest wiara. Przez wiarę możemy odebrać dziedzictwo, które Bóg nam przygotował. Bracie, siostry, ale wiara to nie jest coś, że my pomyślimy, o, będę wierzył. To nie jest kwestia naszego wyboru czy naszego postanowienia, że my tak myślimy i możemy to zrobić. Nie. Wiara jest stanem naszego serca. Wiara jest owocem ducha. Wiara rodzi się przez działanie Bożego Słowa w naszym życiu. I wiara rośnie tylko wtedy, kiedy przebywamy w bliskiej społeczności z Bogiem i kiedy szukamy Boga. Nie ma innego wyjścia. Jeśli nie żyjemy w bliskiej społeczności z Bogiem, jeśli nie szukamy Go, jeśli nie czytamy Bożego Słowa, nie możemy mieć wiary. Możemy tylko mieć nadzieję, że mamy wiarę. Ale wiary mieć nie będziemy. Wiara. I dlatego Juda, pisząc swój list do wierzących, mówi, zabierałem się z całą gorliwością do napisania do was o naszym wspólnym zbawieniu. I mówi dalej, uznałem za konieczne, aby was napomnieć. To jest w trzecim wersecie swojego listu pisze. Aby was napomnieć, abyście podjęli walkę. Abyście podjęli walkę. O co? O wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. A więc wiara została przekazana przez Ducha Świętego, dana. Ale musimy podjąć walkę o wiarę. Walkę o to, aby szukać Boga. Walkę o to, aby żyć w bliskiej społeczności z Nim, bo jest ktoś, kto chce nam w tym przeszkodzić. A więc po pierwsze, wiara. Ale apostoł Piotr w swoim drugim liście, od pierwszego wersetu, właściwie w pierwszym wersecie, pisze do kogoś i tam pisze, że piszę do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Pana naszego osiągnęli albo otrzymali już wiarę równie wartościową, co i nasza. A więc pisze do kogoś, kto coś już otrzymał, kto coś już osiągnął wiarę. I zwróćmy uwagę, co on pisze właśnie do tych, możecie śledzić ten fragment, to jest pierwszy list, to jest drugi list, pierwszy rozdział apostoła Piotra. I co on do tych, którzy osiągnęli już wiarę równie wartościową, co i nasza, co on do nich pisze? W trzecim i czwartym wersecie pisze o tym, jakie mamy dziedzictwo. Mówi, że wszystko nam zostało darowane, co jest potrzebne do życia i pobożności. I w czwartym wersecie pisze, że zostały nam darowane drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury. A więc do tych ludzi, którzy mają dziedzictwo, którzy mają wiarę, pisze dalej napomnienie. 10 werset mówi: tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje wybranie i powołanie umocnić. Bracia, siostry, do nas jest to samo. Najpierw wiara, a jeśli mamy wiarę, mówi dalej, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje wybranie i powołanie umocnić. A 5 werset mówi, dlatego dołóżcie wszelkich starań. A więc nasze działanie. Tym bardziej dołóżcie starań. Dołóżcie wszelkich starań. Wysiłek. Coś musimy zrobić. O coś się zacząć starać. I uzupełniać wiarę. I tam jest wymienianych 7 rzeczy, o których mamy dokładać do naszej wiary. O które mamy uzupełniać naszą wiarę. Dobre uczynki, poznanie, pobożność, powściągliwość, wytrwanie, braterstwo, miłość. Te wszystkie rzeczy mamy dokładać. A więc to nie jest tak, że mamy coś i możemy tylko oczekiwać, aż to się wypełni w naszym życiu. Musimy walczyć o wiarę, a później musimy uzupełniać naszą wiarę, dokładać starań. Bo Piotr ostrzega nas tam w tym fragmencie, że kto ich nie ma, ten jest ślepy i krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. A więc jeśli nie dokładamy starań, to apostoł nas ostrzega, możecie być ślepi, nie widzieć swojego stanu i zapomnieliście, że zostaliście oczyszczeni z dawniejszych swoich grzechów. Ale kto ich ma? Czyli kto dokłada starań, kto uzupełnia wiarę i te rzeczy się pomnażają, to one nie dopuszczą, aby stał się bezczynny i bezużyteczny w poznaniu Chrystusa. A 10 werset mówi, że jeśli je posiadamy, jeśli dokładamy starań, czyniąc to bowiem nie upadniecie nigdy. 11 werset mówi, że w ten sposób, czyli dokładając starań, uzupełniając naszą wiarę, w ten sposób będziemy mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela. A więc mamy przygotowane powołanie, mamy przygotowane dziedzictwo, ale musimy walczyć o wiarę i dokładać starań, aby nasza wiara została uzupełniona. Bracia, siostry, szatan nie jest w stanie odebrać nam naszego dziedzictwa. Nie ma takiej mocy, nie ma takiej możliwości, nie jest w stanie do niczego nas zmusić. Chrystus jest zwycięzcą, a my jesteśmy zwycięzcami w Nim, nad Nim. Ale On chce coś innego zrobić, bracia, siostry. On działa w inny sposób. On chce, abyśmy sami zaczęli rezygnować. On chce, abyśmy za cenę różnych rzeczy, zaczęli nie zdobywać, zaprzestali iść, zaprzestali walczyć, zaprzestali odbierać, zaprzestali zdobywać. Za cenę różnych, może przyjemnych rzeczy. Do każdego z nas, bracia, siostry, w swoim czasie przychodzi z miską soczewicy. On wie, że nie jest w stanie odebrać nam. Nie podejmiemy nigdy takiej decyzji, abyśmy sprzedali nasze dziedzictwo. I dlatego stosuje taką taktykę małych kroczków, takiego powolnego odprowadzania. Przychodzi z takimi przyjemnymi, niepozornymi, małymi miseczkami soczewicy po to, abyśmy po troszce, po kawałeczku, niespostrzeżenie zaczęli pozbywać się, zaczęli sprzedawać swoje dziedzictwo, swoje pierworodztwo. powoli, po kawałku. Najpierw chce osłabić naszą społeczność z Bogiem, nasz największy skarb, nasz największy przywilej, w którym czerpiemy moc od Boga. Najpierw tego nas chce pozbawić, osłabić, a później już jest łatwiej. Zostajemy pozbawieni pokoju, radości, wolności, nadziei, błogosławieństwa. Jeśli to mu się ciągle udaje, to w końcu pozbawi nas wszystkiego. On przychodzi zawsze w najodpowiedniejszym czasie. Wykorzysta moment słabości. U Ezawa Jakub wykorzystał moment jego słabości. Zmęczenie i głód. I do nas także, bracia, siostry, w najodpowiedniejszym dla niego czasu, z najodpowiedniejszą miseczką soczewicy przychodzi nasz wróg. I musimy o tym wiedzieć. I dlatego jest tak ważne, abyśmy dzisiaj na tym nabożeństwie zadali sobie pytanie i odpowiedzieli na niego. Co może być dla nas naszą miską soczewicy? Co może być dla nas naszą miską potrawy? Zaspokoić głód to nie jest grzech. Zjedzenie tej miski soczewicy nie było ani złe, ani grzechem. Ale za jaką cenę? Tak wielu rzeczom poświęcamy swój czas, swoje siły, które nie są złe, które często są dobre, przyjemne, może nawet konieczne. Zależy w jakiej ilości, ale jest pytanie, za jaką cenę. Apostoł Paweł powiedział, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. W liście do Filipian mówi, wszystko uznaję za śmiecie. Wszystko to, co dotychczas było dla mnie wartością, wszystko to, co dotychczas dla mnie było cenne, uznaję za śmiecie. Po co? Aby zyskać Chrystusa. Pan Jezus powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Za jaką cenę? Bracia, siostry, nasza praca, może nadmierna niekiedy, może być dla nas miską soczewicy. Pieniądze, bogactwo, różne rzeczy, które chcemy mieć, może być dla nas miską soczewicy. Przyjemności, które lubimy, one nie są złe, ale mogą być dla nas miską soczewicy. Chęć odpoczynku, musimy odpoczywać, ale niekiedy jesteśmy tak zmęczeni, że może nie chce nam się iść na nabożeństwo. Odpoczynek, relaks, złe wykorzystanie czasu, to może być dla nas miską soczewicy. Może niewłaściwe przyjaźnie w tym świecie. Może miejsca, w których lubimy być, a które nie są dla Bożego dziecka, mogą być dla nas miską soczewicy. Niewierzący partner, niewierząca partnerka, którą może sobie obraliśmy, może być dla nas miską soczewicy. Bracia, siostry, Biblia zawiera wskazówki odnoszące się do każdej dziedziny naszego życia, każdej. Dotyczące naszego ubioru, dotyczące naszego zachowania, dotyczące relacji chłopak-dziewczyna, mężczyzna-kobieta, dotyczące narzeczeństwa, małżeństwa. Zawiera wskazówki. Ja nie mówię, że zawiera instrukcje, zawiera wskazówki. Jeśli postępujemy zgodnie z tymi wskazówkami, jeśli żyjemy zgodnie z tym, otrzymujemy Boże błogosławieństwo. Ale w tym czasie, w którym żyjemy, te wskazówki zaczynają być dla niektórych może niemodne, niepasujące do rzeczywistości, do świata, w jakim żyjemy. Bracia, siostry, za cenę uznania, za cenę prestiżu możemy sprzedać swoje błogosławieństwo, swoje pierworodztwo. Tak wiele Bożych przykazań, Bożych obietnic, przepraszam, jest uwarunkowanych. Kiedy wypełniamy te warunki, otrzymujemy Boże błogosławieństwo. Czci ojca swego i matkę swoją i jest obietnica, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Nigdy nie możemy zlekceważyć Bożych warunków. Za nimi idzie Boże błogosławieństwo. Choć może nawet w naszym życiu może wydawać się to trudne. Bracie, siostry, nie możemy sprzedać swojego dziedzictwa. Co jest dla nas miską soczewicy? Autor tego listu pisał do Hebrajczyków, pisał do nawróconych Żydów, pisał do zboru prześladowanego, zboru szczególnie prześladowanego. Pisze do nich: nie bądźcie lekkomyślni jak Ezaw, nie sprzedajcie swojego dziedzictwa. Co dla nich było miską soczewicy? Dla nich miską soczewicy było ich własne życie, ich mienie, ich wolność. Dla nich wybór był oczywisty. Aby uzyskać życie, aby nie zagrabiono naszego mienia, musimy wyprzeć się Chrystusa. I ja myślę, że ten oczywisty wybór był dla nich łatwiejszy. Zawsze wybrali Chrystusa. Ale dzisiaj, bracia, siostry, żyjemy w znacznie trudniejszych czasach. Dzisiaj te miski soczewicy są bardzo zamaskowane. I czasem nawet trudno nam jest rozpoznać, że to jest właśnie to, że to wróg nasz z tym przychodzi do nas. Bo one z pozoru są dobre, ale musimy wiedzieć, za co płacimy cenę. Bo szatan chce, abyśmy tak zletnieli, abyśmy tak zostali uśpieni, abyśmy nie mieli determinacji i pasji dla Boga i aby nasze dziedzictwo w naszych oczach straciło wartość. A wtedy przyjdzie ze swoją miską soczewicy i jesteśmy w stanie go sprzedać. I dlatego dzisiejsze przesłanie dla mnie i dla każdego z was jest: nie bądźmy lekkomyślni jak Ezaw, ale traktujmy bardzo poważnie swoje zbawienie i swoje dziedzictwo. Miejmy właściwą hierarchię ważności. Wiedzmy zawsze, co w naszym życiu jest najważniejsze i czemu mamy poświęcić swoje siły i swój czas. Bądźmy zawsze świadomi konsekwencji swoich decyzji. Tak wiele decyzji różnych podejmujemy w naszym życiu i ich konsekwencje poniesiemy. Bądźmy świadomi zagrożenia, jakie jest w naszym życiu. Bądźmy świadomi tego, że ktoś chce nas pozbawić dziedzictwa za wszelką cenę i wykorzysta do tego wszystko, co potrafi. Bądźmy tego świadomi i walczmy o nasze dziedzictwo. Podejmijmy walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I dołóżmy wszelkich starań, bracia, siostry, aby nasze powołanie umocnić. Aby nasze powołanie umocnić. Dołóżmy wszelkich starań, aby uzupełniać naszą wiarę. Pan Jezus przyszedł. Przyszedł po to, aby Jego owce miały życie. Ale przyszedł po to, aby Jego owce miały obfite życie. Czy mamy obfite duchowe życie? Czy nie jest tak w moim życiu? Czy nie jest tak w naszym życiu, że przez swoją lekkomyślność, że przez swoje zaniedbania niekiedy jesteśmy ubodzy duchowo, ograbieni z wielu duchowych bogactw? Musimy dać sobie odpowiedź na to pytanie. Może dzisiaj, bracia, siostry, ktoś z nas czuje się słaby duchowo. czuje się ograbiony. Bez spokoju, zamiast spokoju lęk, obawy. Bez radości, zamiast radości smutek. Widzimy, że nasza społeczność z Bogiem jest nie taka, jaka ma być. Że nie mamy zwycięstwa w swoim życiu. Bracia, siostry, ale wtedy, kiedy trzeba walczyć, ale wtedy, kiedy trzeba czytać Boże Słowo, studiować Boże Słowo, ale wtedy, kiedy trzeba szukać na kolanach Boga, wtedy, kiedy trzeba się modlić, ale wtedy, kiedy trzeba pójść do zboru na nabożeństwo, kiedy trzeba pójść na modlitwę rano, w niedzielę, czy 8 wieczorem, czy na inną modlitwę, na grupę domową, kiedy trzeba pójść na młodzieżowe, czy kiedy trzeba pójść na inne nabożeństwa, czwartkowe, niedzielne, wtedy mamy coś innego do zrobienia. Naszym zdaniem ważniejszego. Musimy się dzisiaj zastanowić, co jest naszą miską soczewicy, za którą być może szatanowi udaje się po kawałku wykradać nam nasze dziedzictwo. Dla Ezafa było już za późno. Biblia mówi, że z płaczem, z wielkim płaczem szukał zmiany swojego położenia, ale został odrzucony. Dla niego było za późno. Ale my dzisiaj żyjemy w czasie łaski. Bóg ciągle chce nam dać i dawać nasze dziedzictwo. Z Jego pełni ciągle możemy brać i to łaskę za łaską. I jest dzisiaj miejsce pod krzyżem. Jeśli widzimy dzisiaj swoje zaniedbania, to możemy przyjść do Niego. Możemy przyjść i na nowo wziąć. Bóg chce nam wynagrodzić nawet te lata, które zjadła szarańcza, które może straciliśmy. Bóg ciągle, pełny swojej miłości, chce nam dać swoje dziedzictwo, które jest nasze. I moje przesłanie dla mnie i dla Ciebie jest dzisiaj: nie bądźmy lekkomyślni, ale zacznijmy bardzo poważnie traktować nasze zbawienie. Niech Bóg błogosławi Jego słowo. Amen.